Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno mi uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Jezus swoimi przypowieściami chciał dać swoim słuchaczom nową perspektywę widzenia ludzi i świata. Z naszej perspektywy, nastawionej na wydajność, do dzisiejszej przypowieści o robotnikach w winnicy podchodzimy często nastawieni na wydajność. A właściciel winnicy wysyła robotników dziennych do pracy rano i zaczyna wobec nich zachowywać się inaczej, według innej perspektywy. Wszyscy możemy się rozpoznać w przypowieści Jezusa, którą usłyszeliśmy. Razem z pierwszymi robotnikami jesteśmy spontanicznie oburzeni, gdy słyszymy zakończenie tej przypowieści. Pod koniec dnia, tuż przed zamknięciem pracy, przyszli ostatni, żeby pracować, i otrzymują od właściciela winnicy tę samą kwotę, co pozostali, którzy pracowali dziesięciokrotnie więcej. Od samego rana, potem przyszli ci o godzinie trzeciej, ci o godzinie szóstej, ci o godzinie dziewiątej, ci o jedenastej. I tak każdy z nich otrzymał denara, co jest jeszcze bardzo wymowne w przypowieści Jezusa i celowe, które Pan Jezus zawarł w tej przypowieści? Właściciel winnicy kazał wypłacać, począwszy od ostatnich, aż do tych, którzy przyszli od samego rana. Gdyby zaczął wypłacać tym, którzy przyszli od samego rana, nie byłoby oburzenia i zgorszenia, które odczuwali, widząc, że ci ostatni otrzymują jednego denara, tak samo jak i oni. Ale to jest celowe w przypowieści Pana Jezusa, po to, aby wszyscy zobaczyli, jak zachowuje się właściciel winnicy wobec wszystkich ludzi, wobec wszystkich pracowników. Ta przypowieść, jak wszystkie przypowieści Pana Jezusa, jest obrazem nas samych. Słuchacze mają się odnaleźć w tym obrazie. Właściciel winnicy reprezentuje Boga, właściciela stworzonego przez siebie świata i Pana stworzonych przez siebie ludzi. I praca w tym świecie, prawo do życia, jest podstawowym prawem, które Bóg Stwórca dał każdemu człowiekowi. Jego fundamentalną wolą, którą objawia przez proroków Starego Przymierza, a którą objawia w pełni w Jezusie Chrystusie, jest, aby każdy człowiek miał prawo do życia i mógł żyć, aby to prawo było respektowane i wykonywane. Ale jednak spontanicznie, mając ideał sprawiedliwości oparty na wydajności, na zaangażowaniu w pracę, jesteśmy oburzeni, słysząc, jak sprawiedliwość różni się Pana winnicy od tej, którą odczuwamy spontanicznie. Czyż nie została tu jednak naruszona zasada sprawiedliwości, która mówi, każdy powinien dostać to, na co zasłużył. Każdy, kto dużo pracował, kto się angażował, kto znosił wiele trudu, powinien otrzymać wyższą zapłatę. Ci natomiast, którzy niewiele się napracowali, powinni zarabiać odpowiednio mniej. Jezus pozwala w tej przypowieści gospodarzowi winnicy powiedzieć, że to oskarżenie nie ma podstaw. Sprawiedliwość stała się faktem, ponieważ każdy otrzymywał to, co zostało uzgodnione przy zatrudnieniu. A więc kryterium sprawiedliwości jest wola, osoba i odpowiednia więź Pana winnicy z robotnikami. To jest kryterium sprawiedliwości. Więź, więź na życie, więź dzielenia się życiem. Każdy dostaje w tej przypowieści to, czego potrzebuje do życia. Bo kluczem zrozumienia nauczania Jezusa, nauczania nowego pojęcia sprawiedliwości, moje drogi nie są waszymi drogami, moje myśli nie są waszymi myślami. Usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza. Tak, to myślenie Boga i to Jego drogi. Jezus chce, aby słuchacze tej przypowieści, Jego uczniowie, przyjęli perspektywę Boga, swojego Stwórcy i Zbawcy, a nie perspektywę porównywania siebie między sobą i perspektywę wydajności jako podstawę sprawiedliwości. Podstawą sprawiedliwości jest prawo do życia, które Bóg dał każdemu człowiekowi, gdy go stwarzał. Każdy z tych robotników winnicy reprezentuje ludzi, którzy różny wkład mogą dać w to, żeby żyć. Ci, którzy zostali najęci od samego rana na środowisku pracy, ci ludzie byli najprawdopodobniej najbardziej sprawni, najbardziej rokujący w pracy, gdy chodzi o wydajność. Dlatego ich najął Pan winnicy. Potem kolejni pozostawali na rynku pracy i znowu byli zatrudniani przez Pana winnicy. Nie pozostawił żadnego niezatrudnionego, mimo że dopiero jedną godzinę mogli pracować ci ostatni, ale jednak dostali pracę. Dlaczego? Nie dlatego, że wydajność była kryterium właściciela winnicy, ale jego wola, aby każdy miał wystarczające środki do życia, prawo do życia, było kryterium, którym kierował się Pan winnicy. I dokładnie tego chce Jezus nauczyć swoich uczniów, zarówno wówczas, jak i nas dziś. Każdy człowiek ma prawo do życia. To, że nie zostali zatrudnieni ci stojący na rynku pracy, to nie była ich wina. Nie dlatego, że byli leniwi, że się ociągali, że nie chcieli pracować. Chcieli, ale ich nie zatrudniano, bo byli słabsi, nierokujący aż takiej nadziei na wydajność i inni ich nie zatrudnili. A kto ich zatrudnił? Pan winnicy, który reprezentuje w tej przypowieści Boga, Ojca Jezusa i naszego Ojca, naszego Rodzica. Sprawiedliwość polega na tym, że każdy człowiek ma prawo do życia, prawo dane mu od Boga, nie od ludzi. Jego prawo do życia nie jest zależne od woli ludzi, od ich nadania, ale ma to prawo od samego faktu, że żyje, że istnieje, że został stworzony. I ten, kto go stworzył, dał mu to prawo i nikt nie ma prawa mu tego prawa odbierać i traktować go jedynie jako siłę roboczą. A to niestety jest odczłowieczenie więzi międzyludzkich. Siła robocza, jedno z pojęć, które dzisiaj tak często jest używanych. Zasoby ludzkie, odczłowieczenie pracowników, tych, którym daje się pracę, zasoby ludzkie. Jeśli te zasoby ludzkie nie rokują, wtedy się ich pozbywa. Ludzie to nie zasoby ludzkie, to osoby ludzkie, nie zasoby. Ale ten język odczłowieczony funkcjonuje coraz bardziej. I ludzie zaczynają pod tym wpływem zmieniać myślenie i traktować siebie nawzajem jako źródło dochodu jedynie, jako ci, którzy mogą być materiałem do zysku, zasoby ludzkie, a nie osoby ludzkie. I to się przenosi ze stosunków pracy do rodzin, do życia osobistego, do wspólnoty i do więzi między sobą nawzajem w ogóle. To jest nieszczęście i to jest prawdziwe przekleństwo, używając języka biblijnego. To nie jest błogosławieństwo. To jest przekleństwo wzajemnych więzi dzisiaj, szczególnie dzisiaj. To zawsze było w historii ludzkości, ale dzisiaj dzięki na skutek globalizmu wszelkiego rodzaju, powszechności, słyszymy i zostajemy zainfekowani takim myśleniem, takim patrzeniem na świat i ludzi, patrzeniem zysku, patrzeniem wydajności. Mali i wielcy zaczynają tak na siebie patrzeć i tak się traktować. I słabsi zaczynają doświadczać, że nie mają prawa żyć. Chorzy, starzy, za młodzi albo za starzy. To jest przekleństwo i to jest antyboskie. To jest również antyludzkie. Bo człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A więc jeśli nie zachowuje się tak jak Bóg, zwłaszcza wobec ludzi, przestaje być człowiekiem. Bo tożsamość ludzka to nie biologia, to duchowy wymiar podobieństwa do Boga albo odczłowieczenia, czyli pozbawiania się podobieństwa, kiedy myśli się inaczej jak Bóg, kiedy ma się wrażliwość inną jak Bóg wobec ludzi, kiedy zachowuje się wobec ludzi inaczej jak ich Bóg i Stwórca, który wszystkim dał prawo do życia. W tej przypowieści Jezus chce, aby Jego słuchacze zrozumieli boski punkt widzenia i przyjmowali go i się nawracali, czyli zmieniali myślenie. Pojęcie nawrócenia, które jest koronnym pojęciem w głoszeniu Ewangelii przez Jezusa, po grecku znaczy metanoia, to znaczy zmienić myślenie. I gdy zmieni się myślenie z czysto ludzkiego albo nieludzkiego na boskie, czyli ludzkie, wtedy zaczynamy naprawdę żyć i pozwalamy innym żyć i respektujemy ich prawo do życia i stajemy się błogosławieństwem dla innych, a nie katami, wyzyskiwaczami, eksploatującymi tylko ludzi. I ludzie nie są dla nas, dla chrześcijan, dla uczniów Jezusa, nie są zasobami ludzkimi, ale osobami ludzkimi. Tak jak osobą jest ich Stwórca i jak osobą jest Bóg, który stał się człowiekiem, Jezus Nazaretą. Przez swoje przypowieści Jezus chce nam przekazać inną perspektywę, aby zbadać nasze rzekomo oczywiste pojęcia, takie jak prawo, sprawiedliwość, dobro, zło. Te pojęcia nie są tak oczywiste, gdy je używamy, jak nam się często wydaje. Nawrócenie, którego potrzebę głosi Jezus, metanoia, zmienić myślenie, oznacza w języku i głoszeniu Jezusa przede wszystkim zmianę postawy wobec świata i ludzi szczególnie, a w konsekwencji zmianę sposobu życia i postępowania. W swojej Ewangelii i przypowieściach Jezus wielokrotnie kwestionuje to, co uważamy za oczywiste. Często dajemy sobie wmówić, że najważniejsze pojęcia są oczywiste. I już wiemy, co to znaczy prawo, sprawiedliwość, dobro, zło, miłość. Ale tak nie jest. Bo często posługujemy się tymi pojęciami i nie wiemy już, kto nam przekazał ich znaczenie. Czy Bóg, czy ktoś inny? Często dajemy sobie wmówić, że najważniejsze pojęcia są oczywiste i nie czujemy już się zobowiązani do postawienia znaku zapytania. Czy naprawdę to, co uważamy za prawo, jest prawem? prawem do życia ludzi? Czy to, co uważamy za sprawiedliwość, jest rzeczywiście sprawiedliwością, gdy ludzie nie mogą żyć? Czy to, co uważamy za dobro, jest rzeczywiście dobrem, gdy zagrożone jest życie ludzi? Musimy nieustannie być otwarci na uczenie się. Uczenie się znaczeń używanych słów, pojęć i rozumienia. Uczenie się w świetle nauczania Boga, mówiąc językiem biblijnym, Jego Tory. W dzisiejszej przypowieści każdy dostaje jednego denara, bo jeden denar za czasów Jezusa to była suma, za którą średniej wielkości rodzina mogła się utrzymać przez jeden dzień. Prawo do życia tego dnia. Czas jako dar czasu jednego dnia to dar czasu życia. Jutro znowu będziemy otwarci na dar czasu, który Bóg nam da na tej ziemi, na dar życia jednego dnia. Ale każdy powinien dostać to, co jest mu potrzebne do życia. Co jest potrzebne do życia tym, którym się opiekuje, którymi się opiekuje, o których się troszczy. Tego dnia, dar czasu życia jednego dnia, to prawo, to sprawiedliwość, to dobro, to miłość. Pozwólmy sobie na stawianie znaków zapytania w stosunku do tego, co wydaje nam się oczywiste, że wiemy, co to jest prawo, co to sprawiedliwość, co to jest dobro, a tymczasem posługujemy się często tymi pojęciami, które szkodzą życiu innych ludzi, które nie respektują życia innych ludzi, które te pojęcia ostatecznie eksploatują życie ludzi, a nie udzielają im życia. Być może jesteśmy już nieraz zniewoleni przez nasze przyjęte za oczywiste, istotne koncepcje i pojęcia. W dzisiejszym świecie masowej komunikacji otrzymujemy ich znaczenia i nie wiemy już, kto je nadaje, bo ci, którzy naprawdę rządzą tą komunikacją, są anonimowi. Ci, których znamy, którzy nam przekazują różne pojęcia sprzeczne z pojęciami Boga, Stwórcy i Zbawcy i przemodelowują nam myślenie, ci są jedynie sługami właścicieli tych winnic, a właściciele pozostają anonimowi, ale słudzy uważają się za gwiazdy, za prominentów, za elity. Elitą u Boga to ci, którzy są do Niego podobni, a proletariatem ci, którzy się odczłowieczają w niepodobieństwie do Boga, który daje prawo do życia. Ci, którzy eksploatują innych ludzi, pogardzają nimi, słabszymi, tymi, którzy nie mogą dać im wiele, ci są ostatnimi. Ostatnimi u Boga, a pierwszymi są ci, którzy w ich oczach są pogardzani, eksploatowani przez nich potem. W swojej Ewangelii, w swoich przypowieściach Jezus chce, abyśmy sprawdzali nasze koncepcje sprawiedliwości, prawa, dobra, w świetle Jego nauczania, Jego Tory, w świetle bycia Jego uczniami. Czy chrześcijaństwo to naprawdę przyzwoita gospodarka rynkowa według modeli i wzorców, które nam ktoś przekazuje i nie wiadomo już kto? Czy nasz światopogląd, pogląd na świat i pogląd na ludzi, na ludzkość kształtują wyłącznie brokerzy, eksperci ekonomiczni, politycy, których znamy i którzy mądrością naprawdę nie grzeszą. Nieraz się można dziwić, że to są elity. Biedne jest to społeczeństwo mające takie elity. Wola hojności wobec życia drugiego człowieka to jest kryterium elity. I to nie wynika z arbitralnej dowolności, ale z wolności bycia życzliwym wobec życia, bycia przyjacielem życia, własnego i innych. To sprawia, że wynagrodzenie, które Bóg daje, prawo do życia, uzależnione jest nie od wyników, które nie mogą być ostatecznym kryterium, ale wola Boga, wola tego, który stworzył wszystko, a więc jest tego Panem, który stworzył każdego człowieka i który jest jedynym Panem człowieka i żaden inny nie ma prawa uczynić się jego Panem, eksploatując jego życie. Jeśli dobro opiera się jedynie na stanowionych przez ludzi prawach, to takie prawo, którego celem powinno być chronienie i wsparcie życia, staje się niejednokrotnie czymś zupełnie przeciwnym, zagrożeniem życia. Ale dobroć ludzka, opierająca się na woli Boga, a nie na tym, co uchwalają ludzie wbrew niemu czy obok niego, ma na celu pełnię życia i dawanie hojnie wsparcia tym, którzy mają prawo do życia, ale nie mogą sami tego prawa realizować. Przypowieść nie głosi dzisiaj, że bycie aktywnym, pracowitym, chętnym do zaangażowania jest nieważna, ważna, ale każdy ma się angażować tak, na ile go stać we własne życie. A jeśli go nie stać, będzie mógł żyć, bo Bóg mu daje to prawo i ci, którzy do niego są podobni, czyli pobożni, to prawo też mu dadzą. Przypowieść nie głosi pochwały tych, którzy nie chcą pracować. Przypowieść głosi pochwałę tych, którzy szanują życie. Wraz z pojawieniem się Mesjasza, Mesjasza Izraela i Mesjasza całego świata, Jezusa z Nazaretu, nadeszła dla każdego człowieka pełna szansa na życie. Od Boga i od podobnych do Niego prawdziwie ludzkich ludzi, mesjańskich, to znaczy chrześcijańskich. Idźmy i my w nasze codzienne życie. Odkrywajmy ciągle na nowo Boże znaczenia, pojęć, którymi się posługujemy. Zmieniajmy myślenie na myślenie Boga i chciejmy być podobni do Jezusa, a wówczas będziemy żyć my, a z nami inni ludzie.